Witamy w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Cześć, Walter. Dziś pozwoliłem ci mnie ubiec. Dziękuję, że znów mi dałeś szansę. Co u ciebie? Całkiem dobrze. Daję radę. Jestem na wojnie. Wojna trwa nieprzerwanie, ale statek musi płynąć. Właśnie. Statek płynie, a my trwamy na nim aż do końca. Otóż to. Fale próbują nas przewrócić, ale my się nie poddajemy. Rozpocznijmy zatem od modlitwy. Niebiański Ojcze, to wielki przywilej pracować dla Ciebie. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, abyś pobłogosławił naszą dzisiejszą rozmowę, pobłogosławił widzów i oświecił nasze umysły mocą Ducha Świętego, abyśmy byli w stanie odróżnić dobro od zła. W imię Jezusa. Amen. Martinie, dzisiejszy odcinek to część druga ekonomii Franciszka, ponieważ oczywiście nie chodzi tu tylko o ekonomię, prawda? Zgadza się. Są jeszcze dodatki. Tak jak powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, wszędzie wokół nas wiele się dzieje i wszystko to wygląda tak, jakby były to niezależne od siebie wydarzenia. Ale wszystko to jest ze sobą powiązane. Rozmawiałem z jednym z pastorów. Był ogromnie oburzony tym, że ośmielamy się sądzić, iż jezuici mają cokolwiek wspólnego z wydarzeniami na świecie. Stwierdził bowiem, że są oni jedynie ludźmi dobrego serca, którzy organizują posiłki dla potrzebujących. Tak właśnie robią. Dziwi mnie to, że wiele osób nie zorientowało się jeszcze, że są oni doradcami prezydentów, królów, gospodarek i Bóg wie kogo jeszcze. Ich palce są jak macki, które dosięgają każdego aspektu ludzkości. Niepojęte dla mnie jest to, że pomimo reformacji, ponad 500 lat reformacji, pomimo wielkiego przebudzenia w 1844 roku i później, pomimo Słowa Bożego, ludzie nadal sądzą, że na świecie nie dzieje się nic nadzwyczajnego, a wszystko, co rozważa się w zgodzie z tym Słowem, musi być spiskiem. To faktycznie niepojęte. Poza tym wiele osób odchodzi od tematu, bo tak jak przed chwilą powiedziałeś, jeżeli faktycznie przeanalizujesz sytuację, zdasz sobie sprawę z tego, że jezuici są ponad tym wszystkim, tak. I czasem zbaczają na inne tory, potem syjonizm staje się problemem. Każdy staje się wrogiem. Antychryst nadchodzi lub nadszedł pod postacią określonej osoby. To śmieszne. Wystarczy trzymać się tego, co mówi nam historia, duch proroctwa i Biblia. Wtedy się nie pomylisz. Zdecydowanie. Kontynuujmy zatem naszą analizę i zobaczmy, jakie są te dodatkowe elementy i dokąd zmierzamy. Musimy pamiętać, że Jezus wzywał nas do analizowania znaków, czasów, które mówią nam o tym, w którym miejscu historii się znajdujemy. Gdy przeprowadzimy taką analizę, takie porównanie, dojdziemy do wniosku, że jesteśmy u kresu. Pamiętasz zapewne, że podczas naszego ostatniego studium wyświetlaliśmy te wersety na ekranie i mówiliśmy o 17 rozdziale Apokalipsy. Nie musimy więc tym razem wchodzić w szczegóły, bo robiliśmy to ostatnio, w części pierwszej, ale 10 rogów, jak już mówiliśmy, obejmie władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Będą rządzić wspólnie. Jest to zatem uniwersalny konglomerat z władzą zwierzęcia, który został zdefiniowany jako system rzymski. Będzie on współdziałał w zmowie z władcami świata. A ich ostatecznym celem jest walka z barankiem. W razie gdyby komukolwiek umknął sens, Biblia powtarza to jeszcze raz w wersecie 18. A kobieta, którą widziałeś, w kontekście proroctwa, kobieta zawsze oznacza Kościół, to wielkie miasto. Ostatnio mówiliśmy, że jest tylko jeden kościół, który określa siebie mianem miasta. To Rzym, tak? Które panuje nad królami ziemi. Jeśli zaprzeczysz temu prostemu stwierdzeniu biblijnemu, stracisz sedno sprawy. Otóż to, rozglądasz się wokół i zastanawiasz się, jak dopasować to do tej wizji proroctwa. Czy da się ująć to jeszcze jaśniej? To już jest nadzwyczaj jednoznaczne, a ludzie nadal temu przeczą. Szukają w przyszłości jednostki. Skoro system antychrysta jest kobietą, chodzi tutaj o kościół, który ma również aspekt polityczny, zatem jest też zwierzęciem. Tak, a jego misją jest umniejszenie boskiego prawa i musi toczyć wojnę z barankiem. Gdy te dwie strony się spotkają, musisz zadać sobie pytanie, czy mamy kobietę? Czy mamy kościół, który identyfikuje się z miastem? Odpowiedź brzmi tak. Czy toczy on wojnę z Bogiem? Tak. Skoro walczy ze Słowem, walczy również z Barankiem, a skoro jest to wojna z Barankiem, jest to również wojna z ludem Bożym. Czy ten kościół prześladował i zniszczył życie milionów ludzi w okresie reformacji, jak również przed nią i po niej? Odpowiedź brzmi, historia pokazuje, że tak. Jak bardzo trzeba być ślepym, żeby uparcie to ignorować. W pierwszej części pokazywaliśmy także ten slajd. Dlaczego ekonomia Franciszka może spowodować powstanie nowej ekonomii i stworzyć lepszy świat? Był to artykuł zaczerpnięty z czasopisma National Catholic Reporter. Mowa tam zasadniczo o naukach społecznych Kościoła rzymskokatolickiego, a także o tym, że przedstawiciele innych wyznań, w tym wielki imam szejk Ahmad El-Tayeb z Uniwersytetu Al-Azhar i papież Franciszek połączyli siły, aby potwierdzić, że w tej kwestii panuje wśród nich jedność. Właściwie w tym miejscu zakończyliśmy naszą dyskusję w części pierwszej, poświęconą głównie zmianom gospodarczym. Teraz porozmawiamy o aspektach dodatkowych. Zgadza się. O tym, w jakim kierunku to zmierza. Zasadniczo bowiem istnieje plan ogólny i jeśli nie wiesz, dokąd to wszystko prowadzi, znów dasz się zwieść na manowce. Podkreślmy jeszcze raz, skąd wiadomo, jaki jest plan ogólny? Mamy jego projekt. Gdzie on się znajduje? W Słowie Bożym. Jest w tej księdze. Wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. Oto artykuł z czasopisma Insider z 8 grudnia 2020 roku, zatem jest on w obiegu już od jakiegoś czasu. Czytamy w nim, że papież Franciszek łączy siły z prezesami firm z listy Fortune 500, aby utworzyć radę, której głównym zadaniem będzie stworzenie bardziej sprawiedliwej gospodarki. Mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, co słychać, panie profesorze. Omawialiśmy tę kwestię dość szczegółowo. Chcę tu tylko ponownie podkreślić jeden element. Czy Kościół rzymskokatolicki jest bezpośrednio zaangażowany w gospodarkę? Tak, co więcej, jest również zaangażowany w politykę. Dobrze. Pytanie drugie. Czy jest to tylko chwilowe zainteresowanie, czy też Kościół ten odgrywa wiodącą rolę? Odgrywa wiodącą rolę, ponieważ wspomniane osoby odwiedzają papieża. Właśnie. To nie papież je odwiedza, by zobaczyć, co robią, z czystego zainteresowania. To te osoby odwiedzają papieża i plany opracowuje się w jego otoczeniu. Możemy spojrzeć na to w następujący sposób. Artykuł pochodzi z grudnia 2020 roku. W poprzednim odcinku, co słychać, panie profesorze, pokazywaliśmy, co się teraz dzieje. Obecnie gospodarka robi dokładnie to, co on przez cały ten czas proponował. Zgadza się. Skoro zatem mowa o kobiecie i tą kobietą jest Kościół, a zadaniem Kościoła jest reprezentowanie interesów religijnych, gdyby teraz zechcieć je zintegrować, wówczas interesy religijne i polityczne stałyby się jednością. Czy nie mam racji? Jak wyglądało to w średniowieczu? Interesy polityczne i religijne stanowiły jedność. Co działo się w przeszłości, jeśli król odmawiał postępowania zgodnie z religijnymi nakazami władzy? Taka władza mogła pozbyć się króla. Zdetronizowano go. Wymierzano mu karę ekskomuniki. Innymi słowy, wolno mu było panować pod dyktatem Salmanasara, czyli władzy kościelnej. Otóż to. Tak działo się w przeszłości. Ostatnio zostało to nieco zamaskowane. Od czasu, gdy ta potęga została wydobyta z otchłani, działała w ciemności, ale teraz wysuwa się na pierwszy plan. Upewnijmy się, że tak właśnie się dzieje. Czytamy tutaj, że... Ruch w kierunku łaskawszego kapitalizmu nabrał wymiaru religijnego. Czy religia i ekonomia łączą się ze sobą? Zdecydowanie. Czyja ekonomia? Czyja religia? Franciszka, właśnie. Franciszka. Prezesi Bank of America, Visa, EYBP, Johnson & Johnson, Salesforce i całego mnóstwa innych firm łączą siły z papieżem Franciszkiem w celu promowania bardziej inkluzywnej formy kapitalizmu w nowej organizacji pod nazwą Rada na rzecz Inkluzywnego Kapitalizmu z Watykanem. Czy nie jest to wyraźna wizja proroctwa, stuprocentowa? Idealnie wpasowuje się w to, co mówi Biblia. Dokładnie. Czy jeśli weźmiemy Biblię i otworzymy 18 rozdział Apokalipsy, znajdziemy w nim bardzo znaczących kupców? Tak. Czy rozdział ten nie mówi dalej, że gdy ten system w końcu w pełni się zrealizuje, kupcy ziemi płakać będą i smucić się, a sternicy i żeglarze, co należy rozumieć jako gospodarkę, płacząc i narzekając, przystaną z dala, widząc dym pożaru jego? Połączyli siły. Czy nie jest to zatem wypełnienie proroctwa biblijnego? Tak. Czytamy dalej. Firmy należące do Nowej Rady zarządzają łącznie aktywami wartymi ponad 10,5 biliona dolarów, spółkami o kapitalizacji rynkowej ponad 2,1 biliona dolarów oraz 200 milionami pracowników w ponad 163 krajach. Rada będzie postępowała zgodnie z ostrzeżeniem papieża Franciszka, by słuchać płaczu ziemi i płaczu ubogich. Czy mamy tu elementy dodatkowe, Martinie? Zdecydowanie, klimatyczne i społeczne. Łączymy je zatem wszystkie razem. Czy to wypełnienie proroctwa? Po raz kolejny tak. Czy Biblia nie mówi bowiem, że Bóg rozprawi się z tymi, którzy niszczą ziemię? Nie idźmy zbyt daleko w tym kierunku. I reagować na żądania społeczne bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego modelu rozwoju, powiedział Lynn Forster de Rothschild, założyciel Rady i partner zarządzający Partnerów Inkluzywnego Kapitalizmu. Rothschild. Wymawiając bardziej po niemiecku Rothschild, a w tłumaczeniu Czerwona Tarcza. Czerwona Tarcza była tarczą armii rzymskiej. Podczas ataku Rzymianie zasłaniali tarczami głowy, tworząc razem lity szereg, którym okrążali podbijane miasto itd. Gdybyśmy zajrzeli do niektórych encyklopedii, dowiedzielibyśmy się, że Rothschildowie to bankierzy w Watykanie. Tak, bardzo ciekawe, prawda? Wszystko jest ze sobą powiązane. Wszystkie powiązania prowadzą do Rzymu. A jezuici, których zdaniem pewnych osób interesuje ponoć tylko zapewnienie posiłków potrzebującym, a którzy z jednej strony prowadzą wszystkie najważniejsze uniwersytety na świecie, a z drugiej wszystkie systemy polityczne? Zobaczmy, co oni mają do powiedzenia w swoim czasopiśmie Ameryka z 4 października 2021 roku. Papież Franciszek i 40 przywódców religijnych nawołuje do podjęcia natychmiastowych działań w celu zwalczania zmian klimatu. Przyszłe pokolenia nigdy nam nie wybaczą. W bezprecedensowej odpowiedzi na poważne zagrożenie, przed jakim stoją narody na świecie, papież Franciszek i około 40 przywódców religijnych reprezentujących główne religie świata zjednoczyło siły w wezwaniu do podjęcia pilnych działań. Muszę to powtórzyć raz jeszcze. Czy Kościół jest również główną siłą napędową stojącą za działaniami na rzecz klimatu? Zdecydowanie. W poprzednim artykule również zostało to uwidocznione. Chodzi tu zatem nie tylko o potęgi gospodarcze i kupców ziemi, ale również o zmianę klimatu. Czy zatem sprawuje kontrolę nad królami ziemi? To ciekawe. Biblia mówi o królach ziemi. W przeszłości prowadziliśmy programy, a ja miałem wykłady, z których bardzo jasno wynikało, że każdy z poszczególnych prezydentów Stanów Zjednoczonych wywodził się z rodu królewskiego. I tylko ci, którzy wywodzili się z rodu królewskiego, doszli do takiego etapu, by ubiegać się o fotel prezydencki. Bez względu na wszystko mają oni pod kontrolą system polityczny, są elementem systemu gospodarczego i tu, wraz z innymi przywódcami religijnymi, przy czym to oni odgrywają wiodącą rolę, angażują się również w program na rzecz klimatu, który oczywiście posiada elementy dodatkowe. Portal Vatican News, 25 marca 2022 roku. Papież poświęca Rosję i Ukrainę niepokalanemu sercu Maryi. Duchowy akt ufności wśród okrutnej wojny. Martinie. Ta wojna trwa od ponad półtora miesiąca i nadal się nie kończy. I nie ma rozwiązania. Nie chcę, by to zabrzmiało niepoważnie, ale czy to możliwe, że szybkie rozstrzygnięcie tego sporu nie powinno nastąpić tak, aby pewne elementy trafiły na swoje miejsce? Tak, odwlekają to. No właśnie. Papież Franciszek zawierza całą ludzkość, w szczególności Rosję i Ukrainę, niepokalanemu sercu Maryi i mówi, że akt ten jest wyrazem naszej całkowitej ufności w Matkę Bożą w trakcie tej okrutnej i bezsensownej wojny na Ukrainie. Nie sądzę, aby była konieczność wchodzenia w szczegóły poświęcania czegokolwiek sercu Maryi, ponieważ według Pisma Świętego Maria śpi i jest całkowicie nieświadoma tego, co obecnie dzieje się na świecie. Umarli nic nie wiedzą. Jedynymi umarłymi, którzy znajdują się w niebie, są ci, którzy dostąpili szczególnego zmartwychwstania, a tych, którzy tam trafili, nie widząc śmierci, jest garstka. Marii nie ma na tej liście. Jest to zatem oczywiście strategia, a Maria jest tu akronimem innej władzy. Otóż to. Nie wchodzimy tu zbytnio w szczegóły. Odnowienie poświęcenia przez papieża jest odpowiedzią na wojnę na Ukrainie oraz reakcją na prośbę Matki Bożej podczas objawienia w Fatimie 13 lipca 1917 roku. Tutaj też nie chcemy zbytnio zagłębiać się w szczegóły, ale było to planowane od bardzo dawna. Tak na marginesie, w 1917 roku miała miejsce wielka rewolucja, która była zaczątkiem obecnego ustroju komunistycznego panującego w Rosji. Rewolucja bolszewicka. Tak, rewolucja bolszewicka. I to też miało miejsce w 1917 roku. I oczywiście jezuici byli tymi, którzy doprowadzili do doskonałości komunizm i reglamentację w Ameryce Południowej. I znów widzimy, jak to wszystko jest ze sobą powiązane. Papież przypomniał, że wybrał Matkę Bożą po to, by zmienić bieg historii, rozpoczynając nową historię zbawienia i pokoju. Spowiedź to sakrament radości, powiedział. Pan wchodzi do naszego domu, jak to zrobił w domu Marii w Nazarecie, przynosząc niespodziewaną radość i zdumienie. Papież polecił również księżom, by zawsze wyrażali wybaczenie Boga w sakramencie spowiedzi i nigdy nie wprowadzali atmosfery sztywności czy surowości. Brzmi dość pretensjonalnie. Martinie, to nawet nie wywodzi się z Biblii. Nie, bo twierdzi, że wyznanie grzechów księdzu i Marii jest tym samym, co wyznanie grzechów Jezusowi. Tak, i aby wyczarować, użyjmy tego słowa w znaczeniu negatywnym, aby wyczarować pokój, poświęca Rosję niepokalanemu sercu Maryi, co nie ma absolutnie żadnego sensu w kontekście biblijnym. Nie ma to zatem wymiaru boskiego. W związku z tym, że reprezentuje on Kościół i tak postępuje, ludzie myślą, że to miłe i że podoba się Bogu. A tak naprawdę to bluźnierstwo. Tak, to zasadniczo bluźnierstwo. Ale to rzymska teologia i świat to przyjmuje. Czy słychać jakiekolwiek protesty ze strony kościołów protestanckich? Nie, prawdopodobnie przyklaskują temu. Wielu z ich przedstawicieli było obecnych podczas tego poświęcenia i niezależnie od tego, czy w głębi serca zgadzali się z tym, czy też nie, to ich sprawa. Ale tak czy inaczej, to rzymska teologia, której nie podziela żadne wyznanie protestanckie, a mimo to jej przyklaskuje. Brak reakcji oznacza akceptację. Papież Franciszek, rozważając podróż do Kijowa, krytykuje napaść Rosji jako infantylną. Martynie, jeżeli twierdzi, że ta napaść jest infantylna, to kto tu jest dorosły? On. On jest dorosły. Podoba mi się użyty tu dobór słów. I znów jakiś potentat żałośnie schwytany w pułapkę anachronicznych roszczeń nacjonalistycznych interesów. I znów, jeśli chcesz promować globalizm, musisz oczerniać nacjonalizm. Otóż to, tak samo było w przypadku spotkania, które pokazaliśmy w poprzednim odcinku. Tak, wówczas także jeden z mężczyzn mówił o tym, że należy się pozbyć nacjonalizmu, suwerenizmu. Zdecydowanie tak. Właśnie w tę stronę zmierzają. Prowokuje i wznieca konflikty, gdy zwykli ludzie czują potrzebę budowania przyszłości, która albo będzie wspólna, albo żadna, powiedział papież. Czy to nie brzmi jak ultimatum? Albo pozbędziecie się nacjonalizmu, albo nie będzie przyszłości, tak właśnie mówi. Uwagi te pojawiły się po tym, jak papież powiedział, że rozważa skorzystanie z wystosowanego przez ukraińskie władze polityczne i religijne zaproszenia do odwiedzenia trapionej przez wojnę stolicy, Kijowa. Tak, rozważam propozycję, powiedział papież, nie zdradzając dalszych szczegółów. Oto wielki mediator naszych czasów. Tak, który zachowuje się tak, jak pokazaliśmy w poprzednich odcinkach. Znajduje się po obu stronach. Odnosi się do Putina, ale z drugiej strony jest z nim w kontakcie. Jak pokazaliśmy, wielokrotnie składał mu wizyty. A teraz mówimy o Ukrainie. Znów byliśmy świadkami współdziałania świata polityki i świata religii, ponieważ zaprosiły go te obie siły. Jesteśmy na etapie, w którym nie da się już oddzielić świata religii od świata polityki. Są ze sobą zintegrowane. Gdyby spojrzeć na Stany Zjednoczone, na prezydenta Bidena i całą jego administrację, są to katolicy, którzy bardzo mocno forsują aspekt religijny. Zgadza się. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael i Stany Zjednoczone uruchamiają grupę współegzystencji religijnej w celu promowania dialogu międzywyznaniowego. Są to potęgi polityczne, które integrują się z potęgami religijnymi, Kościół i państwo. To obraz zwierzęcia. Religijna grupa robocza to jeszcze inny bezpośredni rezultat historycznych porozumień abrahamowych. Jej powstanie ogłoszono w październiku ubiegłego roku na pierwszym trójstronnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych wszystkich trzech krajów. Deklaracja porozumień abrahamowych, podpisana we wrześniu 2020 roku, promuje starania na rzecz promowania dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego w ramach propagowania kultury pokoju pomiędzy trzema religiami abrahamowymi i całą ludzkością. Tolerancja i współistnienie to drogi do naszej wspólnej ludzkości i pokoju, dodał Stern. Porozumienia abrahamowe zachwiały wieloletnimi paradygmatami i teraz naszym obowiązkiem jest bazowanie na nich i poszerzanie kręgu pokoju na szczeblu regionalnym i globalnym. Poprzez takie spotkania wyznań abrahamowych, aby przesłać wyraźny komunikat o pojednaniu, akceptacji i włączeniu. Dlaczego to jest ważne? Bo Jezus powiedział, że nie przyszedł, by nieść pokój. Ale miecz i podział. Powiedział też, i czytamy to w Biblii, pokój i bezpieczeństwo, potem nagła zagłada. Jeżeli przynoszą pokój poprzez pojednanie, akceptację i włączenie, oznacza to, że religia Abrahamowa, jak twierdzą, która obejmuje Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, zostaje pojednana, zaakceptowana i połączona z religiami, które odrzucają Jezusa jako Mesjasza. Kto zatem jest przeszkodą? Jezus. Jezus jest przeszkodą. I gdy w końcu się zjednoczą, co będzie ich celem według 17 rozdziału Apokalipsy? Wojna z barankiem. Martinie, to wojna z Chrystusem i wojna ze Słowem Bożym. Zatem, jeżeli jest to wojna z Chrystusem i z Jego Słowem, kto ostatecznie do niej podżega? Szatan. Szatan. Zwierzę, które wychodzi z otchłani w 17 rozdziale Apokalipsy, wprowadza na świat ideologię rewolucji francuskiej, która staje się powszechnie przyjętą normą społeczeństwa. Powoli, lecz pewnie przesuwa Biblię i wiarę protestancką poza centrum i zastępuje ją innym systemem religijnym, całkowicie odległym od zasad biblijnych. Otóż to, ale wygląda to dobrze. Bo tak, wygląda bardzo dobrze i przemawia takimi ładnymi słowami. Zobaczymy, w którym kierunku to zmierza. Nie można zatem zaprzeczyć, że proroctwo Pisma się wypełnia. Nie. Zobaczmy zatem, co robią jezuici, którzy, zdaniem pewnych teologów, z którymi rozmawiałem, rzekomo zajmują się jedynie wydawaniem posiłków dla potrzebujących. Artykuł z czasopisma Vatican News z 12 marca 2022 roku. Generał jezuitów. Jako obywatele działamy dla dobra Europy. Jedną z rzeczy, które wydają mi się dziś najważniejsze, jest wzmacnianie poczucia obywatelstwa planetarnego. Oto wypowiedź głowy zakonu jezuitów, generała, czarnego papieża. Tak. Oznacza to, że nie jest to problem Ukraińców, nie jest to problem Rosjan, nie jest to problem Unii Europejskiej. To problem nasz jako obywateli tego świata. Jako obywatele musimy kierować politykę w stronę wspólnego dobra. Oczywiście taka wojna występuje przeciwko obywatelstwu, przeciwko dobru ludzi, przeciwko dobrostanowi natury. Uprawianie polityki oraz jej wspieranie jest zatem bardzo ważne z osobistego punktu widzenia każdego obywatela. Czy przyznają, że angażują się w politykę? Zdecydowanie. Na przykład odczucia opinii publicznej są obecnie niezwykle ważne. Martinie, kto wpływa na opinię publiczną? Oni. Jak? Przez media, teatr jezuicki, na wszelkie sposoby, które trafiają do zmysłów człowieka. Wykorzystują wszystkie zmysły. Zastanawiam się, czy wnikliwie studiowali duchowe ćwiczenia Ignacego Loyoli, aby mieć pewność, że należycie indoktrynują innych. Ale to wszystko się nie uda, jeżeli nie ma silnego poparcia ze strony obywateli na świecie i w Europie. Uważam, że to ciekawe, że podwyższa rangę Europy cały czas. Czy jest to element 10 królów? Oto bardzo ciekawa dyskusja lub czat w ramach programu G-Day Rucker Show. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia ten człowiek. To ważne, ponieważ musimy sprawdzić, czy nasze myślenie jest całkowicie odizolowaną formą postrzegania sytuacji. Czy może inni też zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, co dzieje się na świecie? Otóż to. Czy tylko my niesiemy ludziom to przesłanie, czy inni też zaczynają się budzić? Sądzę, że w sprawę zaangażowanych jest znacznie więcej osób niż tylko przedstawiciele federalnych organów do spraw zdrowia oraz obecny i były prezydent. Myślę, że wszyscy oni znajdują się pod wpływem tej samej organizacji, która reżyseruje cały ten plan. Sądzę i mam wielką nadzieję, że nie wygrają. Ale martwi mnie to, że nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, kto jest prawdziwym zagrożeniem. I to nie jest tak, że zmyślam, po prostu powiem. Na podstawie własnych badań, analiz, rozmów z innymi osobami, widzami, sądzę, że za całą tą sprawą stoi Kościół katolicki i papież Franciszek. Myślę, że on manipuluje i steruje całą tą narracją. Trzyma w kieszeni Antoniego Fauciego, Joe'ego Bidena, Donalda Trumpa, Francisa Collinsa. Myślę, że wszystkimi tymi osobami steruje wizja Kościoła rzymskokatolickiego, zwana Zakonem Jezuitów, który realizuje tę misję od niemal 200 lat, od 1857 roku. Spiskują z zamiarem zniszczenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych, ostatniego bastionu kraju, który zachowuje i chroni wolność wyznania. Cały czas spiskują na różne sposoby, przez wojny, głód, teraz pandemię. Była to kompleksowa próba zniszczenia konstytucji USA od wewnątrz, zniszczenia granic, ograniczenia sił zbrojnych innych krajów, obalenia granic pomiędzy państwami i utworzenia jednej religii światowej z papieżem w roli jedynego światowego przywódcy. Jeżeli nie słuchali państwo tego, co powiedział Joe Biden, co mówi Anthony Fauci, co mówi Donald Trump, wszyscy mówią to samo i robią to samo. Forsują sprawę szczepionek i robią to, co każe im papież. W grudniu 2021 roku papież powiedział, a jest to pierwszy papież jezuita w historii Kościoła rzymskokatolickiego, a więc ten papież jezuita powiedział, światu potrzeba teraz tylko dwóch rzeczy. Musi zaprzestać finansowania sił zbrojnych i zmniejszyć ich liczebność. Druga rzecz, której potrzebuje cały świat, to większa liczba szczepień. Co robi Joe Biden? Joe Biden robi właśnie to. Wycofuje wszystkie siły zbrojne z Afganistanu, grożąc żołnierzom karami finansowymi za niesubordynację. Co z tego, że 200 tysięcy nie chce się wycofać? Przecież trzeba zmniejszyć liczebność wojska. Otworzył granice, pozwolił tłumom ludzi napłynąć do kraju. Właśnie tego zawsze chcieli Kościół katolicki i papież Franciszek. A jeśli nie wiedzą państwo, jaka jest religia w Meksyku, którego ludność właśnie zalewa nasz kraj, to jest to katolicyzm. Założeniem katolickich doktryn było zalanie Ameryki katolikami i wyposażenie jezuitów we władzę polityczną w rządzie, aby zniszczyć konstytucję od środka. Tak było w 1857 roku. A teraz pomyślmy. Anthony Fauci kształcił się w jezuickiej szkole średniej i na jezuickiej uczelni. Podobnie Joe Biden ukończył jezuicki uniwersytet. Donald Trump, absolwent dwóch na wskroś jezuickich uniwersytetów. W 2015 roku Francis Collins udał się do Rzymu, gdzie papież Franciszek mianował go przewodniczącym Papieskiej Akademii Nauk. Pamiętajmy, że on jest szefem Antoniego Fauciego. Jeżeli nie widzą państwo powiązań między tymi osobami a papieżem i zakonem jezuitów, którego misją od czasów założenia przez Loyolę w XVI wieku jest stworzenie jednej światowej religii i jednego światowego rządu z papieżem na czele, nie wiem, czy nikt nie chce przyjąć tego do wiadomości, ale wystarczy posłuchać tego, co mówią. Ludzie sądzą, że prezydent chce dobrze dla kraju, ale gdy słuchałem ostatnich wystąpień, doprowadzały mnie one do szaleństwa, bo uświadomiłem sobie, że ci wszyscy prominentni politycy są tylko częścią układu, którego zadaniem było wywołanie zamieszania na świecie na masową skalę. To właśnie robią Donald Trump, Joe Biden i jego administracja. Martinie, nie sądzę, abyśmy musieli cokolwiek do tego dodawać, prawda? Nie, sądzę, że powiedział to wszystko, co zasadniczo przez cały czas powtarzamy. On analizuje fakty, patrzy na to, kto i co powiedział i łączy fakty i nawet nie posługuje się Słowem Bożym. Z samej tylko analizy faktów już możesz połączyć kropki. A tym bardziej, jeżeli te fakty mają miejsce. O ile bardziej? Tak, bo wtedy zgłębiasz całą przyczynę tego wszystkiego. Tak, dlaczego zatem milczymy na ten temat? Dlaczego nie wstępujemy uzbrojeni na barykady i nie ostrzegamy świata, że znajdujemy się w końcowym momencie historii Ziemi? Dlaczego tego nie robimy? Myślę, że obawiamy się tego, iż ktoś udowodni nam, że się mylimy. Już dowiedziono, że mamy rację. I nawet jeżeli po tym wszystkim sytuacja okaże się być nieco inna, cieszę się, że tak zrobiliśmy. Tak. Dokąd nas to zatem prowadzi, Martinie? Wszystko to prowadzi do działań na rzecz klimatu. I od razu drugie pytanie. Dokąd prowadzą nas działania na rzecz klimatu? Wówczas zataczamy koło, prawda? Oto artykuł z 3 kwietnia 2022 roku. Sekretarz Generalny ONZ Guterres podejmuje działania na rzecz zadbania o to, aby firmy prywatne przestrzegały zarządzeń w sprawie klimatu. Nieważne, że toczy się wojna, nieważne, że trwa pandemia. Te działania są realizowane zarówno na pierwszym planie, jak i w tle. Bez względu na wszystko są realizowane. Wszystko jest z nimi powiązane. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres powołał zespół pod przewodnictwem byłego ministra do spraw środowiska Kanady w celu zadbania o to, by firmy prywatne przestrzegały dyrektyw w sprawie klimatu, przy czym na celowniku organu globalistycznego pod względem zapewnienia zgodności znajdzie się każda firma, inwestor, miasto, państwo i region. Czy nie brzmi to bardzo stanowczo? Lepiej to zrób, bo inaczej... Czy nie brzmi to właśnie w ten sposób? Istnieje również pilna potrzeba, by każda firma, inwestor, miasto, państwo i region potwierdziły własne słowa czynami w kwestii zerowego poziomu emisji, ostrzegł Guterres. Oprócz analizy obietnic w zakresie zerowej emisji przez sektor prywatny, grupa będzie pociągać lokalne i regionalne rządy do odpowiedzialności, nawet jeżeli nie podlegają bezpośrednio ONZ. Czy zatem próbują przeforsować te działania na absolutnie każdym poziomie? Zdecydowanie tak. Nawet jeżeli nie należysz do określonej grupy, nie jesteś jej członkiem, musisz realizować ten program. Musisz to zrobić, prawda? Martinie, Biblia mówi, że z pewnością odziedziczyliśmy kłamstwa. Jak zatem możesz budować solidną strukturę na fundamencie kłamstw? Są mistrzami w tym zakresie. A co według Biblii dzieje się z tymi, którzy budują na piasku? Ich budowla runie. Otóż to, tak właśnie mówi Biblia. Mówiliśmy wielokrotnie, Martinie, że przyglądamy się znakom z obu stron. Liczby, które przetwarzają i liczby, które prezentują, jeśli chodzi o zmiany klimatu, są na tyle odległe od rzeczywistości, jak wschód od zachodu. A jeżeli ośmielisz się cokolwiek powiedzieć w tej sprawie, wówczas posądzają cię o głoszenie teorii spiskowych. Nawet gorzej. Nie musisz nawet nic mówić. Wystarczy, że pokażesz dowód i już masz kłopoty. W przeszłości pokazywaliśmy niektórych z najbardziej prominentnych klimatologów demaskujących ten śmieszny scenariusz, który przedstawia się światu. I ciągle pokazujemy tysiące naukowców, którzy nie zgadzają się z powszechną narracją. I gwoli konsekwencji w naszym podejściu, dajmy dojść do głosu również temu panu. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Proszę nam powiedzieć kilka słów o pomiarach temperatury, które pan prowadzi w 5 najważniejszych punktach na świecie. Co sprawia, że pana pomiary są wyjątkowe i czego się pan dowiedział? Są to globalne dane temperaturowe, których pomiary rozpoczęliśmy z Johnem i Christianem ponad 30 lat temu. Ich przewagą jest to, że są to pomiary satelitarne i obejmują cały świat. Nie ma innego zbioru danych temperaturowych, który obejmowałby całą Ziemię. Sięgają wstecz do roku 1979. Możemy zatem wypowiadać się w kwestii tego, na ile cieplej zrobiło się w ciągu ostatnich 43 lat. W każdym razie są to dane z okresu, w którym teoretycznie klimat miał się najbardziej ocieplić. ocieplać. Z jakiego rodzaju ociepleniem mieliśmy do czynienia? Czy pokrywa się ono na przykład z przewidywaniami scenariuszy modeli klimatycznych, według których 10-20 lat temu mieliśmy do czynienia z kryzysem klimatycznym przy bardzo niebezpiecznych wzrostach temperatury Ziemi? Jeżeli zrobimy porównanie pomiarów z satelitów, które znajdują się dość głęboko w atmosferze, a większość czynników pogodowych znajduje się w troposferze, najniższej warstwie, i jeżeli dokonamy takiego dokładnego porównania pomiarów z satelity i tym, co przewidziało ponad 2000 modeli w okresie od 1979 roku dla tej samej warstwy, nasze pomiary są na samym dole skali tych modeli. Innymi słowy, ocieplenie, którego jesteśmy świadkami, jest mniejsze niż to przewidywane przez większość, jeśli nie wszystkie modele. Istnieje zatem rozbieżność pomiędzy tym, co wynika z obserwacji, to jest średnio o 0,13 stopnia Celsjusza ocieplenia na 10 lat, co stanowi bardzo niewielką wartość w porównaniu z modelami klimatycznymi, które wskazywały na wartość przynajmniej dwukrotnie wyższą. Compared to the climate models, which are generally twice that at least. Czy pana pomiary były irytujące dla osób, które chcą, byśmy uwierzyli w to, że nasz klimat jest w stanie zagrożenia, że jest w kryzysie? Obecnie Google wyłączył pańskiej stronie możliwości zarabiania w związku z tym, że jego zdaniem zawiera nierzetelne i szkodliwe twierdzenia. Które twierdzenia w jego opinii są szkodliwe i nierzetelne? Nie mówią dokładnie, o które twierdzenie im chodzi. To, czego się dowiedziałem, to, że cała moja strona internetowa składa się w całości z nierzetelnych i szkodliwych twierdzeń. Podroczę się tutaj trochę z panem. Moim zdaniem to niewiarygodne i bardzo złowieszcze. Osoby zrzeszone wokół Google'a, które nie są klimatologami, ukarały pana i pańską stronę, choć pan przecież jest naukowcem, jednym z wiodących klimatologów dokonujących pomiarów temperatury na świecie. Zatem ukarali pańską stronę, nie mówiąc dokładnie dlaczego, w czym pan zawinił, mówiąc tylko, że pańskie badania są niewiarygodne i szkodliwe. A mnie się wydaje, że tylko dlatego, że zebrane przez pana dane pokazują, iż planeta nie ociepla się w takim stopniu, jak twierdzili. Pani każe. Martinie, trudno ująć to bardziej jednoznacznie. Dr Roy Spencer, meteorolog o wielkiej renomie, wie mniej niż Google. A on przecież tylko pokazuje dane, tak. A więc Google pokazuje, że dane są nierzetelne. Zatem na jakiej podstawie należy się wypowiadać? Z czym pracować? Na szczęście Biblia mówi, schronienie kłamstwa zmiecie grat. Powiedzmy to zatem otwarcie. Zrobili fundament z piasku. Osobiście sądzę, że to ruchomy piasek i budują na nim tę strzelistą budowlę, a cały świat musi się do tego dostosować. Ale prawdziwy fundament, prawdziwy kamień węgielny odrzucili. Jesteśmy zatem dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy w momencie zburzenia Jerozolimy. Pytamy więc jezuitów, czego najbardziej żałują. Co najbardziej ich zasmuca? Dlaczego powstał zakon jezuitów? Skąd ten pomysł? Jaki był cel ich powstania? Zniszczenie protestantyzmu. Taki był ich cel. I oczywiście zniszczenie Biblii protestanckiej. Zawsze zadziwia mnie to, w jak dużej mierze im się to udało i jak pomagali w ustanawianiu protestanckich systemów wyznaniowych, które nie potrzebują już Słowa Bożego, ponieważ bazują jedynie na uczuciach i elementach duchowych. Chociaż w rzeczywistości doradza się im, aby sprawdzali te elementy duchowe ze Słowem Bożym. W dzisiejszych czasach jest to bardzo rażące. Duch nakazał mi zrobić to czy tamto. Tak. I jest to niezgodne z tym, co mówi Pismo. To, co nie jest zbudowane na solidnym fundamencie, zostanie zmiecione, podobnie jak schronienie kłamstwa. Ten człowiek, jezuita, pisze w przytaczanym artykule COVID-19, globalne ocieplenie i umniejszenie winy katolickiej. Dlaczego umniejsza się winę katolicką? Widzisz, Martinie, w średniowieczu Kościół katolicki sprawował najwyższą władzę. Potem, wraz z nastaniem reformacji, utracił swoje panowanie. Gdy nastał nowy, liberalny sposób myślenia, oddzielający Kościół od państwa, Kościół katolicki stracił jeszcze więcej władzy, a jezuici, którzy byli ultramontanistami i chcieli przywrócić władzę zwierzchnią papieża, muszą przywrócić Kościołowi katolickiemu centralną pozycję. Pozycję, którą kiedyś zajmował. Wówczas, gdy sprawował władzę absolutną. Zatem od kilku stuleci Kościół katolicki był obarczany przez protestantyzm odpowiedzialnością z powodu inkwizycji, z powodu tych wszystkich wydarzeń. Ale wiesz, Martinie, udało im się napisać na nowo książki do historii. Zgadza się. Udało im się zmienić treść encyklopedii. Wykorzystali swoje organizacje, na przykład kawalerów maltańskich, zakon jezuitów, przeniknęli do świata mediów i napisali historię na nowo. Jeżeli więc chce się poznać historię, dobrze jest mieć stare książki, które czuć stęchlizną. Dlaczego zatem umniejsza się winę katolicyzmu i czego chcą ci ludzie? Oto jezuickie pismo, które mówi: COVID-19 i globalne ocieplenie to wystarczające powody, bym zatęsknił za okresem władzy duchowieństwa i winy katolicyzmu. Umniejszanie winy katolicyzmu. Nie byli winni, gdy rządzili. Za tym czasem tęskni. W tych dawnych, dobrych, złych czasach hierarchia kościelna mogła wydawać niepodważalne dykty i większość katolików podążała za nimi jak owce. Jeżeli laikat tego nie robił, czuł się winny i obawiał się, że trafi do piekła. Kościół miał taką władzę, że mógł sadzać królów na tronie i ich detronizować, kształtować kultury i zawiadywać działaniami ludzi. Szkoda, że dziś nie ma takiej władzy, by uratować ludzkość przed samą sobą. Czy nie brzmi to jak mowa jezuicka? O tak, tęsknota za inkwizycją. Może mógłbym mu powiedzieć, że wcale nie jest to tak odległa przeszłość. Tak naprawdę on prawdopodobnie wie, jak powiedział Quigley, światem rządzi garstka elit, do których on należy, a był on jezuitą. Czy nie byłoby dobrze, gdyby papież mógł ogłosić, że sceptycy w sprawie szczepionek i osoby zaprzeczające zmianom klimatu są heretykami i umieścić ich książki, artykuły, strony na Facebooku i tweety w indeksie ksiąg zakazanych? Martinie, czy on nie kontroluje Google'a, Twittera i innych portali? Czy nie umieścił ich w indeksie ksiąg zakazanych lub wiadomości zakazanych? Tak, właśnie tak. Czy nie byliśmy właśnie świadkami usunięcia strony przedmówcy przez Google'a z powodu tego, że jest klimatologiem, który zna się na swoim fachu? I z powodu udostępnienia opinii publicznej rzetelnych i ogólnodostępnych danych. Jest to zatem system, któremu musimy teraz zaufać. Gdyby tylko papież miał władzę, by ogłosić, że te osoby są heretykami, jakie by to było piękne. Tak naprawdę już to robi. Właśnie, już to robi, ponieważ mamy teorie spiskowe. Teoria spiskowa to nic innego jak nowa nazwa herezji, zgadza się. Byłaby to dość istotna zmiana w stosunku do czasów, gdy Galileusza i Darwina uznano za heretyków. Tym razem władza kościelna popierałaby naukę. Czy już tego nie słyszeliśmy? Zatem de facto nauka się teraz zmieniła, bo nauka, którą pokazaliśmy w przypadku tamtego meteorologa, nie jest nauką. Nie. Musimy zająć się tą drugą nauką, ich nauką. Jeśli mogę zażartować, to zakon jezuicki i nauka jezuicka wymyślili teorię Wielkiego Wybuchu. I na podstawie teorii Wielkiego Wybuchu, ewolucji i wszystkich kawałów ewolucyjnych, na przykład sfałszowania ludzkich czaszek, najprawdopodobniej przez jezuitę Pierre Teilharda de Chardin i całego scenariusza ewolucyjnego pomieszanego obecnie z nauką, mieliśmy przecież cały odcinek poświęcony pseudonauce, którą uznano za naukę. Pamiętasz? Tak. Jest to zatem taki rodzaj nauki. Teoria wielkiego wybuchu, ewolucja i tak dalej, zgodnie z którym musimy postępować. Sądzę, że czeka ich niespodzianka, bo ich nauka oparta na tych filozofiach prędzej czy później doświadczy wielkiego wybuchu. Słyszałem jeszcze inne powiedzenie. Tak, wielki wybuch miał miejsce, gdy Bóg przemówił. Wszystko, co powołał do życia, odbyło się przez wybuch. Racja. Nic nie sprawiłoby mi bardziej zakazanej przyjemności, niż gdyby gubernatorów Florydy i Teksasu oraz liderów branży ropy naftowej i węgla obłożono ekskomuniką, zupełnie jak to miało miejsce w przeszłości w przypadku królów i szlachty. Ten jezuita z rozrzewnieniem wspomina dawne czasy. Dawne dobre czasy. Chcę, by dawne dobre czasy, dawne złe czasy wróciły. I gdyby zamiast organizowania krucjat przeciwko muzułmanom, jak to robił w przeszłości, Kościół mógł zmobilizować swoich ludzi do ochrony zdrowia ziemi i ludzkości. Ale dzisiaj prowadzona jest krucjata dziecięca, nie przez Kościół, a przez Gretę Thunberg. Miejmy nadzieję, że odniesie większy sukces niż krucjata dziecięca w 1212 roku, która zakończyła się katastrofą. Był taki czas, że chrześcijaństwo miało zdolność do czynienia rzeczy wielkich, zarówno dobrych, jak i złych. Zachwycamy się tymi chrześcijanami z przeszłości, którzy kładli fundamenty wielkich katedr, choć ukończenia budowy nigdy nie doczekali ani oni, ani ich dzieci. Niepojęta jest dla nas idea zaangażowania w projekt, taki jak budowa katedry, którego realizacja może potrwać wieki. Obecnie za niemożliwe uważamy poświęcenie, noszenie maseczek. To poświęcenie, Martinie, wiedziałeś o tym, które przyniesie nam korzyści za kilka miesięcy. To niewiarygodne, jak zmusza się dzieci do ich noszenia, do tego stopnia, że nie mogą już wypowiadać słów. Nie są w stanie mówić. A co dopiero poświęcenie, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, które przyniesie korzyści naszym wnukom za kilka dziesięcioleci. Papież Franciszek w encyklice Laudato Si z 2015 roku wezwał świat do nawrócenia indywidualnego i systemowego w celu zapobieżenia zbliżającej się katastrofie. Niektórzy odpowiedzieli na ten apel, na przykład ruch Laudato Si, znany wcześniej pod nazwą Światowego Katolickiego Ruchu na Rzecz Klimatu. Ale miliony z nas zajmują się własnymi sprawami, troszcząc się o kwestie dnia codziennego, gdy katolicy biskupi i elity, w tym ja, zalicza samego siebie do elity, Martinie. Spierają się o mszę po łacinie, komunię dla polityków i grinder, zamiast zająć się nadciągającą apokalipsą klimatyczną. Grinder. Wiesz, o co chodzi? O ile się nie mylę, chodzi o seksualność. Tak, chodzi o alternatywną seksualność. Wygląda na to, że ta sprawa również została ujęta w jezuickiej agendzie. Papież Franciszek ma rację. Potrzebne nam nawrócenie indywidualne i systemowe. Musimy zmienić styl życia i system ekonomiczny oparty na węglu. Musimy podkręcić termostat latem, a skręcić zimą. Musimy stosować recykling i zużywać mniej energii. Ale potrzebne nam są też uregulowania administracyjne i podatek węglowy, tak aby cały system gospodarczy stał się mniej zależny od węgla. Nie będzie to łatwe, ale trzeba to zrobić. Kościół utracił swoją władzę kościelną, więc sądzę, że będziemy musieli polegać na winie katolicyzmu. Ale tym razem sami sobie zgotujemy to piekło. Ubolewa nad faktem, że Kościół nie może po prostu wydawać nakazów, które byłyby natychmiast realizowane, ale prawdopodobnie wie, skoro jest częścią elity, że tak naprawdę wydaje nakazy i są one realizowane. Tak, zgadza się. Może nie ma takiej mocy jak kiedyś, ale ma to bardziej złowieszczy charakter. Spójrzmy na to w perspektywie religijnej. Prawda was wyzwoli. Protestantyzm wyzwolił świat z tyranii katolicyzmu. Od czasu powstania protestantyzmu świat nazywano wolnym światem, świat protestancki. Ale teraz, niestety, jezuici tęsknią za czasami tyranii papieskiej, aby mogli wykorzystywać schronienie kłamstwa i zmuszać wszystkich do podążania w wybranym przez nich kierunku. a królowie ziemi oddadzą władzę zwierzęciu. Oto kolejny artykuł z czasopisma America, The Jesuit Review, Wielka rezygnacja i duchowość pracy. W tradycji katolickiej nieustannie ceniono prawo do odpoczynku, a w szczególności regularnego, cotygodniowego odpoczynku, obejmującego przynajmniej niedzielę, który przeznacza się na oddawanie czci Bogu, troskę o bliskich i rekreację. W społeczeństwie, które w znacznej mierze zarzuciło odpoczynek szabatowy, wielka rezygnacja może na nowo wskazać świętość czasu odnowy. Czy możemy odłączyć agendę religijną od pozostałych? Nie, i zmierza to w kierunku takiej kulminacji. Wszystko do tego prowadzi. Martinie, wygląda to na potężny program, polegający na ostatecznym ataku na autorytet Boga. Otóż to. Czy nie o to właśnie chodzi? Nowa obawa, która pojawia się wraz z nowym trendem doceniania czasu wolnego, dotyczy tego, że współczesny świat nie rozumie już pojęcia sensownego odpoczynku. Jeden dzień odpoczynku nie jest panaceum dla tych, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. Zanim przeczytasz dalej, wydaje mi się, że należy także zdać sobie sprawę z tego, że w końcu dojdą do przekonania, iż ten odpoczynek to nie tylko rekreacja, ale że musi się z tym wiązać pewna świętość. Pewne konotacje religijne. I to również wybrzmi w tym artykule. Spójrzmy. Przeczytajmy wytłuszczone fragmenty. Według najnowszego dostępnego sondażu dotyczącego wykorzystania czasu przez Amerykanów, przeprowadzonego przez Biuro Statystyk Pracy w 2020 roku, Amerykanie średnio przeznaczali ponad 3 godziny dziennie na oglądanie telewizji. Osoby w wieku 20 do 24 lat przeznaczali dodatkowo średnio 1,4 godziny dziennie na gry komputerowe. Odpoczynek powinien być rekreacją, odtworzeniem, wzmocnieniem pracownika do dalszej pracy oraz pielęgnowaniem więzi wiary, rodziny i przyjaźni. Wielka rezygnacja, prowokując do przemyślenia kwestii pracy, powinna też sprowokować do przemyślenia kwestii odpoczynku w duchu świętości. Trudno nie przyznać mu racji, Martinie. Właśnie tak mówią. Nie chodzi tylko o to, by powiedzieć, dobrze, odpoczywam w niedzielę, gram w gry komputerowe, oglądam filmy. Nie o to chodzi. Chcą, by znalazł się w tym element religijny. Dobrze, zatem chodzi tu także o kult religijny, zdecydowanie. Oto ciekawe porównanie definicji soboty i niedzieli w różnych słownikach. Jechałem samochodem. Jechał ze mną ktoś, kto wykonywał dla mnie pracę i musiałem zawieźć go w określone miejsce. Nie znałem tej osoby, ale gdy mam czas, by z kimś porozmawiać i jest ku temu tylko jedna okazja, zawsze staram się pokierować rozmową w kierunku religii tak, aby można było się odnieść do niektórych kwestii. Jechaliśmy więc i prowadziłem z tym człowiekiem rozmowę. Zadałem mu pytanie, jak wygląda u niego sprawa kultu religijnego. Opowiedziałem mu, jak jest u nas. I pojawił się temat soboty i niedzieli. Powiedział, że chodzi do kościoła w niedzielę i tak dalej. A ja odpowiedziałem, wie pan, ja chodzę do kościoła w sobotę. Wbiłem mu klin. Zapytał, a dlaczego w sobotę? A ja na to, Biblia mówi, że to siódmy dzień tygodnia. A on odparł, nie, niedziela jest siódmym dniem tygodnia. A ja mu na to, nie, nie jest. Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Był tym bardzo zainteresowany, wyjął telefon i otworzył wyszukiwarkę Google, aby dowiedzieć się, Co na temat niedzieli ma do powiedzenia pan Google? Nieważne, gdzie szuka. Nigdzie nie mógł znaleźć informacji o tym, żeby niedziela była pierwszym dniem tygodnia. Powiedziałem mu, że stare dobre słowniki definiowały niedzielę jako pierwszy dzień tygodnia. Wyszukał w wyszukiwarce Google słownik Oxford i znalazł tam definicję dzień następujący po sobocie. Nie dało się już znaleźć tej definicji. Niektóre z definicji były tak śmieszne, że można było nawet sobie wybrać, czy to pierwszy, czy siódmy dzień tygodnia. Przeczytajmy niektóre z tych słownikowych definicji. Martinie, powiedziałeś, że wszystkie wzięto z internetu. Tak, ze słowników w wersji online. Zatem wszystkie te słowniki są słownikami internetowymi. Nie są to zatem wersje papierowe z dawnych czasów. Słownik Merriam-Webster, na marginesie mówiąc, słownik ten jest bardzo mocno zakorzeniony w protestanckim systemie wierzeń. Definicja z tego słownika. Sobota, siódmy dzień tygodnia. Idealnie się zgadza. Niedziela, pierwszy dzień tygodnia. Chrześcijański odpowiednik żydowskiego szabatu. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak żydowski szabat, bo siódmy dzień, szabat, pochodzi z Księgi Rodzaju. Tak, z Księgi Rodzaju. Nie może to być zatem odpowiednik. Jest dla całej ludzkości. Dla całej ludzkości. Definicja ze słownika Cambridge. Sobota to dzień tygodnia po piątku, a przed niedzielą. Z kolei niedziela, dzień tygodnia po sobocie, a przed poniedziałkiem. Dzień, w którym większość mieszkańców krajów zachodnich nie chodzi do pracy. Martinie, to już nie są definicje. Nie. Definicja to określenie, czym jest dana rzecz. Doprowadzi to ostatecznie do pokrętnego rozumowania, bo dla każdego dnia tygodnia będzie się określać, że dany dzień następuje po jakimś dniu i przed jakimś dniem. Tak, i takie stwierdzenie nie kwalifikuje się jako definicja, bo definiuje coś tylko w odniesieniu do czegoś innego, ale nie w odniesieniu do tej rzeczy lub zjawiska samych w sobie. Nie wiem zatem, czy te internetowe słowniki nie straciły przypadkiem umiejętności bycia słownikami. Definicja ze słownika Macmillan. Sobota, dzień po piątku, a przed niedzielą. Ciekawe, że definicja niedzieli jest taka długa, prawda? Mówi ona, co następuje. Niedziela, dzień po sobocie, a przed poniedziałkiem. Zwykle uznawany za pierwszy dzień tygodnia w USA i ostatni dzień tygodnia w Wielkiej Brytanii. W krajach zachodnich większość ludzi nie pracuje w niedzielę. Wygląda na to, że nie wiedzą, czy to dzień pierwszy, czy ostatni. A to, z czym teraz mamy do czynienia, to swoboda wyboru. Dzień do wyboru. Tak, dzień do wyboru. Kraje mogą sobie wybrać, czy to pierwszy, drugi, czy siódmy dzień tygodnia. Otóż to. A gdy zerkniesz obecnie w kalendarz, może się zaczynać niedzielą jako pierwszym dniem tygodnia, ale w większości wypadków najprawdopodobniej nie. Będzie się zaczynał poniedziałkiem. Jest tak, jak tu wspomniano. Prawdopodobnie w amerykańskich kalendarzach niedziela będzie pierwszym dniem tygodnia, natomiast w brytyjskich poniedziałek. Oto definicja z internetowego słownika Oxford. Mówi to samo. Sobota, dzień tygodnia przed niedzielą, a po piątku stanowiący część weekendu. Proszę o wybaczenie, drogi słowniku internetowy Oxford, ale to żałosne. Te definicje zaczerpnąłem z aplikacji, którą można pobrać na telefon. Definicja niedzieli brzmi następująco. Niedziela, dzień tygodnia przed poniedziałkiem, a po sobocie, traktowane przez chrześcijan jako dzień odpoczynku i kultu religijnego i stanowiący element weekendu. Naprawdę? Może tak być, że niektórzy chrześcijanie uznają ją za szabat, ale nie staje się przez to szabatem. Portal dictionary.com twierdzi, sobota, siódmy dzień tygodnia po piątku. To prawidłowa definicja. Z kolei niedziela to pierwszy dzień tygodnia uznawany za szabat przez większość sekt chrześcijańskich. Jak widać, definicje niedzieli są bardzo długie i każda z nich na pewno wspomina, że jest to dzień kultu dla chrześcijan. Martinie, mamy tu kilka starszych słowników, jeszcze lepszych. Nawet mam tutaj słownik Oxford i słownik języka niemieckiego. Oto słownik Active Study Dictionary of English wydawnictwa Longman, który podaje następującą definicję niedzieli.
Sunday. It says here Sunday.
Niedziela. Pierwszy dzień tygodnia. Dzień pomiędzy sobotą i poniedziałkiem. Słownik ten mówi zatem o tym, że niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Słownik ten zawiera definicję znaczenia danego słowa. Ten słownik to Oxford Advanced Learner's Dictionary. Słownik wydawnictwa Oxford. Przekonajmy się, czy wiedzą, czym jest niedziela. Pozwól, że znajdę. Niedziela, pierwszy dzień tygodnia występujący przed poniedziałkiem. Dzień odpoczynku i kultu religijnego dla chrześcijan. Mają tu zatem prawidłową definicję. Niestety już nie w słowniku online. Słownik w wersji online nie jest już słownikiem, ponieważ nie definiuje słowa. Jedynie w odniesieniu do czegoś innego. Aby mieć pewność, przyniosłem również ten słownik. Słownik języka niemieckiego. Wahres deutsche Wörterbuch. Dowiedzmy się, co mówi o niedzieli. Sonntag, czyli niedziela. Pierwszy dzień tygodnia. Ruhetag. Ciekawe, mówi, że to dzień odpoczynku. Czy to nie interesujące, że słownik ten definiuje niedzielę jako dzień odpoczynku? Czyni to na tę samą modłę, co inne słowniki, które wprawdzie nie definiują niedzieli jako pierwszego dnia tygodnia, ale mówią, że to dzień odpoczynku. Nawet te trzy słowniki uznają niedzielę za pierwszy dzień tygodnia. Pamiętam stary słownik języka afrykanerskiego, w którym również była definicja niedzieli jako pierwszego dnia tygodnia. Ale nie wiem, jak brzmi ona we współczesnej wersji. Prawdopodobnie mówi, że to dzień następujący po sobocie. Była to zatem rzecz, która otworzyła mi oczy na pewne kwestie. Człowiek ten nie mógł znaleźć właściwej definicji i musiałem odwołać się do alternatywnych źródeł, aby pokazać mu, że niedziela naprawdę jest pierwszym dniem tygodnia. Dawniej zwykło się mówić, zajrzyj do słownika, teraz niestety nie można już tego zrobić. Przejdźmy teraz do planów. Jak będzie wyglądało wdrożenie odpoczynku niedzielnego i tym podobne w kontekście zmiany klimatu? Powiążą je z klimatem, ponieważ wtedy będą mieli środek nacisku na świat świecki. A powiązali to już przecież ze światem religii. Zgadza się. I bardzo dobrze im to poszło. W starszych słownikach już to zdefiniowano. Oto artykuł z portalu Euractiv z 25 marca 2022 roku. W miastach Albanii planowane jest wprowadzenie raz w miesiącu dnia bez samochodu, by zaoszczędzić paliwo. W ramach próby walki ze wzrostem cen paliwa i wyciszenia niepokojów społecznych, rząd Albanii ogłosił, że począwszy od 3 kwietnia każde miasto w pierwszą niedzielę miesiąca będzie miało dzień bez samochodu. To trochę tak jak kameleon, Martinie. Musimy na tyle, na ile to możliwe, ograniczyć ruch samochodowy i jeżeli nie da się uniknąć uruchamiania samochodu każdego dnia, przynajmniej zróbmy to w dzień wolny od pracy. Dlatego też plan dnia bez samochodu rozpoczynamy od pierwszej niedzieli każdego miesiąca. Docelowo będzie to każda niedziela. Zupełnie tak, jak zrobili w Europie. Wolna niedziela raz w miesiącu, a teraz chyba już każda niedziela. Zgadza się. A oto artykuł z Indian Express 25 marca 2022 roku. Martinie, te daty są niezwykle ważne, gdyż niektórzy twierdzą, że czasem bazujemy na starych wiadomościach. Ta jest dość aktualna, prawda? Tak, całkiem aktualna. Ale według wiarygodnych źródeł nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, by cokolwiek takiego się wydarzyło. Jest jeszcze jeden ciekawy aspekt. Określone kraje robią to w określony sposób. Inne kraje robią to inaczej. Pamiętasz na przykład, jak to było w krajach arabskich, gdzie wprowadzono 4-dniowy tydzień pracy? Wiesz, co jest ciekawe? Niedawno przeczytałem, że w Stanach Zjednoczonych rozważa się przejście na 4-dniowy tydzień pracy. Tak, umieszczają w programie ten słynny odpoczynek. To bardzo ciekawe. Różne kraje mogą powolutku dążyć do tego samego celu różnymi sposobami. Wszystko się zgadza. A zatem cytat z Indian Express. W każdym tygodniu Mumbai ma obchodzić niedzielne ulice. Niektóre ulice mają być zamknięte przez kilka godzin. Wszyscy wiemy, że w całych Indiach podejmuje się próby integracji ustroju politycznego z hinduizmem. Tak. Jest dość duży opór i spory w tej sprawie, ale dlaczego chcą świętować niedzielę? Przecież w ich religii nie ma mowy na ten temat. Jest to zatem oczywiście pójście w ślady wszystkich innych. Począwszy od najbliższej niedzieli, 27 marca, każdego niedzielnego poranka przez 4 godziny od godziny 6 do 10, niektóre drogi w Mumbai zostaną całkowicie lub częściowo zamknięte dla ruchu samochodowego w ramach inicjatywy Niedzielnych Ulic, którą zapoczątkował komisarz policji w Mumbai Sanjay Pandey, aby umożliwić społeczności zmianę spędzania dużej ilości czasu na drogach na aktywności rekreacyjne, takie jak joga, jazda na rolkach, rowerze czy inne kulturalne sporty. Odpowiadając na komentarze w mediach społecznościowych, Pandey powiedział: celem inicjatywy Niedzielne Ulice jest udostępnienie obywatelom ulic bez ruchu drogowego. Można się tam wybrać z rodziną, grać w gry, grać na instrumentach, jeździć rowerem, ćwiczyć jogę. Mamy tu wyraźny nacisk na aspekt rekreacyjny. Zobaczymy to jeszcze później, ale jest tu nacisk na świętowanie, zabawę, świetne spędzenie niedzielnego czasu. Czy to możliwe, że później na powrót wprowadzą też święta religijne? Tak. Oto niezwykle ciekawy artykuł z portalu Sunday Streets. Twoja ulica, twój dzień. Niedzielne ulice to program otwartych ulic w San Francisco, w ramach którego przekształca się kilometry miejskich ulic w przestrzenie społecznościowe bez samochodów, na których dzieci mogą grać w gry, seniorzy spacerować, firmy i organizacje nawiązywać kontakty, a sąsiedzi mogą się spotykać. W 2022 będzie miała miejsce kolejna odsłona programu, w której zyskamy 6 szerokich, pięknych tras o długości ponad 1,5 kilometra w historycznych miejscach w okresie od kwietnia do września oraz po raz drugi w święto Phoenix Day 16 października 2020 roku w całym mieście. Mowa tu o Stanach Zjednoczonych. Czy staje się to uniwersalnym sposobem myślenia? Zdecydowanie jest powiązane ze zmianą klimatu i również, dzięki czemu jest to jeszcze bardziej interesujące, odpowiada to nawet osobom, które są sceptykami w sprawach klimatu, bo wprowadza element odpoczynku. Tak, bawmy się, tak, spędźmy razem miło czas, twórzmy więzi rodzinne. Tak, nadajmy niedzieli nowy akcent. Oto artykuł The European Times z 3 marca 2022 roku. Europejski Sojusz na Rzecz Niedzieli wzywa przywódców do ustanowienia w Europie cotygodniowego wspólnego dnia odpoczynku. Europejski Sojusz na Rzecz Niedzieli wzywa przywódców politycznych do ustanowienia w Europie cotygodniowego wspólnego dnia odpoczynku. Wzmacnia to społeczną spójność naszych społeczności i jest nieodzowne w zakresie odpoczynku i zapewnienia lepszego dobrostanu i wydajności pracy. Pracowników, twierdzi Sojusz w oświadczeniu wydanym we środę 3 marca 2022 roku. Czy ta dyskusja nadal trwa? Zdecydowanie i jest aktualna. Z okazji Międzynarodowego Dnia na Rzecz Wolnej od Pracy Niedzieli, Europejski Sojusz na Rzecz Niedzieli nakłania przywódców politycznych do priorytetowego ustanowienia wspólnego Europejskiego Dnia Odpoczynku dla Pracowników, tradycyjnie w niedzielę, jako zapisanego w artykule 2 Europejskiej Karty Społecznej. Pełen dzień odpoczynku tygodniowo jest nieodzowny do tego, by uzupełnić siły i zadbać o lepszy dobrostan i większą wydajność pracowników oraz wzmacnia społeczną spójność naszej społeczności. Ciekawe, że dawniej, gdy pierwszy raz podjęto próby ustanowienia tego programu i poproszono Trybunał Europejski o opinię, Trybunał uznał, że nie ma żadnych przesłanek ku temu, by miała to być niedziela. Zatem później wprowadzono na nowo porządek społeczny i spójność oraz czas wolny na pójście do kościoła i tak dalej. I twierdzono, że musi to być niedziela. Jest to zatem nowa inicjatywa, gdzie przywołano te wszystkie argumenty przeciwko orzeczeniu Trybunału. Ktoś mógłby pomyśleć, gdy tak o tym mówimy, że jesteśmy całkowicie przeciwko rodzinie, przeciwko spotkaniom itd. Nie, nie. My tylko stwierdzamy, na czym polega ich program. Zgadza się. Co więcej, kontynuuję, wraz z nadejściem pandemii COVID-19 coraz większe zatarcie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym oraz przyspieszenie kultury zawsze w gotowości sprawia, że wyznaczenie wspólnego dnia odpoczynku jest istotniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Chodzi o to, że musi to być jeden wspólny dzień odpoczynku, tak, który zjednoczy wszystkich dla wspólnego dobra. Mamy tu zatem jasno sprecyzowany program. Gdy już uwzględni się wszystkie te czynniki, a siłą napędową tego jest działanie na rzecz klimatu, możesz wszystko zamknąć. Oczywiście z powodu troski o klimat, aby podać powód, który nie jest czysto religijny. A potem włączasz w to wszystkie pozostałe elementy. Wówczas pojawia się niewielka grupa, która mówi, nie będziemy tego realizować. Martinie, czy byłbyś pariasem świata? To zupełnie tak samo jak w sytuacji, gdy wystąpisz przeciwko ogólnej narracji dotyczącej tego, co obecnie dzieje się na świecie. Przeczytajmy cytat z Wielkiego Boju. Ażeby urzeczywistnić zamierzone dzieło, szatan jeszcze przed pierwszym przyjściem Chrystusa skłonił Żydów do obciążenia soboty najbardziej rygorystycznymi przepisami i wymogami, tak trudnymi, że święcenie jej czyniły nieznośnym ciężarem. Korzystając z tych okoliczności, przedstawił sobotę jako postanowienie żydowskie. Natomiast dla chrześcijan niedziela była dniem ogólnej radości. Chcąc więc pobudzić ich do nienawiści względem wszystkiego, co żydowskie, przekształcił sobotę w dzień postu, smutku i utrapienia. Oto, co się wydarzyło historycznie. Niedziela była dniem radości, szabat dniem utrapienia. Tak, oto co spowodował diabeł. W pierwszej połowie IV stulecia cesarz Konstantyn wydał dekret obowiązujący w całym Cesarstwie Rzymskim, na mocy którego niedziela stała się powszechnym świętem. Pogańscy obywatele czcili ten dzień jako dzień słońca, chrześcijanie zaś jako dzień zmartwychwstania pańskiego. Aby uniknąć konfliktów, cesarz postanowił oba te sprzeczne pojęcia chrześcijan i pogan połączyć w jedno. Wspierali go w tym również przywódcy kościoła. Opanowani pychą i rządzą władzy spodziewali się, że w ten sposób ułatwią poganom przyjęcie chrześcijaństwa. A jeżeli zarówno chrześcijanie, jak i poganie święcić będą jeden i ten sam dzień, wzrośnie potęga i wspaniałość Kościoła. Wielu pobożnych chrześcijan poczęło z biegiem czasu uważać, że niedziela jest w pewnym stopniu święta, ale nadal święcono Dzień Pański, sobotę, zgodnie z czwartym przykazaniem. Jest to zatem strategia, która sięga wiele wieków wstecz. Otóż to i tak jak widzimy to teraz, posłużono się świętowaniem w stylu och, zróbmy z tego wspaniały dzień. I gdy tylko ktoś jest przeciwko takiemu dniu lub nie zgadza się z ogólnymi wytycznymi, staje się wrogiem. Prawdopodobnie na takie świętowanie zawiedzie cię transport publiczny, bez skorków, i będziesz się świetnie bawił. Widzieliśmy tę część agendy. Widzieliśmy, jak działanie na rzecz klimatu dodaje się do kwestii ekonomicznych, politycznych. Biblia mówi nam, że określone elementy wyjdą na jaw, a Jezus powiedział nam, co to były za elementy. U Mateusza oraz w odpowiadających im rozdziałach u Marka i Łukasza. Dzisiaj mamy jeszcze inny problem. Chodzi o moralność i płeć. Jeżeli weźmiemy na przykład definicję kobiety ze słownika, również zaobserwujemy bardzo ciekawe zjawisko, bo okazuje się, ludzie nie wiedzą już, czym jest kobieta. Nie. Mieliśmy kandydatkę na sędzię Sądu Najwyższego, która odmówiła zdefiniowania, czym jest kobieta, i na tym nie koniec. Cała administracja Bidena odmawia stwierdzenia, czym jest kobieta, i wygląda na to, że inne kraje idą w jej ślady. Martinie, jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie, że ktoś nie wie, czym jest kobieta? Myślę, że trudno będzie walczyć o prawa kobiet. Jak chcesz walczyć o prawa kobiet, skoro nie wiesz, czym jest kobieta? I jak chcą walczyć o równość, jak chcą wprowadzić kobiety i równość w miejscu pracy? Ale co to takiego kobieta? I jak chcesz sprawić, by kobieta miała równe szanse, skoro nie wiesz, co to takiego kobieta? Te kwestie z pewnością nieco się rozmyły. Wróćmy zatem do słowników. Słownik Merriam-Webster twierdzi, że kobieta to dorosła osoba płci żeńskiej, a mężczyzna to dorosły człowiek płci męskiej. Bardzo ciekawe. Przynajmniej jesteśmy ludźmi, Martinie. Natomiast kobieta jest osobą. Kobieta jest osobą płci żeńskiej. Kim zatem jest osoba płci żeńskiej? To kobieta, prawda? Musi tu zatem pojawić się problem. W języku angielskim słowo kobieta, female, zawiera w sobie element męski, male. Faktycznie, female. Jeżeli jest osobą płci żeńskiej, a osoba płci żeńskiej to kobieta, to znaczy, że kobieta musi być osobą płci żeńskiej. Jeżeli nie można zdefiniować kobiety, to czy można zdefiniować osobę płci żeńskiej? Nie. Słownik Cambridge. Kobieta, dorosła istota ludzka płci żeńskiej. Mężczyzna, dorosła istota ludzka płci męskiej. Słownik Macmillan. Kobieta, dorosła osoba płci żeńskiej. Mężczyzna, dorosły człowiek płci męskiej. Słownik Oxford. Kobieta, dorosła istota ludzka płci żeńskiej. Mężczyzna, dorosła istota ludzka płci męskiej. Przynajmniej tu jest spójność. A w dictionary.com? Kobieta, dorosła osoba płci żeńskiej. W przypadku mężczyzny podaje bardzo długą definicję. Zastanawiam się, dlaczego zdefiniowanie mężczyzny jest tak skomplikowane. Mężczyzna człowiek, osobnik gatunku Homo sapiens lub wszystkie osobniki tego gatunku zbiorowo, bez względu na płeć. Bardzo ciekawe. W znaczeniu generycznym angielskie słowo man oznacza również człowieka. Wówczas jest to użycie zbiorcze. Czy mamy tu jakąkolwiek prawdziwą definicję kobiety? Nie, mogę zrozumieć, dlaczego tak trudno jest im podać definicję kobiety. Co oznacza słowo female w odniesieniu do kobiety? W moim rozumowaniu zastosowano tu synonim. Ale synonim to nie definicja. Księga Rodzaju 1:27. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Biblia zatem określa to bardzo jasno. Są tylko dwie definicje, a nie ponad setka. Uznałem to za bardzo zabawne wiele lat temu, gdy niemiecki parlamentarzysta nalegał na przeczytanie ponad 100 definicji płci. Bo na początku zwracano się panie i panowie. Ale taka forma nie jest już akceptowalna, ponieważ sąd niemiecki orzekł, że istnieje przynajmniej 100 definicji płci. Wspomniany parlamentarzysta uznał za właściwe, by przeczytać wszystkie 100, a miał tylko 5 minut na wystąpienie. Zrobił to bardzo mądrze. Powiedział, właśnie uchwaliliście prawo mówiące o tym, że jest ich ponad 100, zatem nieodpowiednią formą byłoby, gdybym zwrócił się do państwa, panie i panowie, bo oznaczałoby to tylko dwie definicje, jest ich ponad 100. Jestem zatem zmuszony, by przeczytać je wszystkie. W przeciwnym razie dyskryminowałbym pozostałe. Czas możemy zacząć liczyć dopiero po tym, jak zakończę swój wstęp. To było genialne. Tak czy inaczej, Biblia wyraźnie mówi o mężczyźnie i kobiecie. Tylko dwie definicje. A w Księdze Rodzaju 6:19 czytamy, z wszelkich istot żyjących, z wszelkiego ciała wprowadzisz do arki po parze z każdego, aby z tobą zostały przy życiu. Niech to będzie samiec i samica. Terminologia ta nie jest ograniczona tylko do rasy ludzkiej. Tak, według Pisma. Tak właśnie stworzył to Bóg. Posłuchajmy rozmowy, która miała miejsce podczas przesłuchań zatwierdzających nowych członków Sądu Najwyższego USA. Czy może pani podać definicję słowa kobieta? Czy mogę podać definicję? Tak. Nie mogę. Nie może pani? Nie w tym kontekście. Nie jestem biologiem. Słowo kobieta jest na tyle niejasne i kontrowersyjne, że nie może pani podać jego definicji. Panie senator, w mojej pracy jako sędzi rozstrzygam spory. Jeżeli toczy się spór dotyczący definicji i ludzie się spierają, odwołuję się do prawa i podejmuję decyzję. Zatem nie jestem w stanie. Fakt, że nie może mi pani podać prostej odpowiedzi na tak fundamentalne pytanie, jak to, co znaczy kobieta, tylko akcentuje niebezpieczeństwa związane z postępową edukacją, o których słyszymy. Martinie, czy tylko kandydatka na urząd sędziego Sądu Najwyższego nie wie, czym jest kobieta? Niestety nie tylko. Oto posiedzenie Senackiej Komisji w Australii, która omawia tę sprawę z Ministerstwem Zdrowia. Sprawdźmy, czy lepiej sobie z tym poradzili. Kończąc, chciałem zwrócić się do ministerstwa z bardzo prostym pytaniem, które niestety kosztowało bardzo dużo biurokracji. Czy ktoś może podać mi definicję słowa kobieta? Zwracam się do Ministerstwa Zdrowia. Definicja mężczyzny, definicja kobiety. Ktokolwiek z Państwa? To dość zasadnicze pytanie. Profesor Murphy. Sądzę, że jest wiele różnych definicji. Ta jest prosta. Uważam, że powinniśmy uwzględnić to pytanie. Myślę, że obecnie jest to bardzo sporna kwestia. Sporna, a nie, że po prostu kobieta urodziła się kobietą? Jest wiele różnych definicji związanych z tym, jak ludzie się identyfikują. Z chęcią przekażemy Państwu roboczą definicję tego słowa. Zasiadam tu dopiero 2 lata. To najlepsze, co do tej pory usłyszałem. Bardzo Państwu dziękuję. Martinie, czy świat oszalał? Myślę, że taką wiedzę mieliśmy w wieku 2-3 lat. Może powinni zapytać dzieci. Zgadza się, bo w przeszłości, gdy mówiono chłopcy na tę stronę, dziewczynki na drugą, nikt nie miał wątpliwości, prawda? Dlaczego o tym wspominamy? Ponieważ w Biblii występuje ważny znak. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza 17:26. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. To zatem jedna strona. Biblia mówi nam, jak to było za dni Noego. Ludzie nieustannie czynili zło, aż Bóg zdecydował, że nadeszła pora, by wyeliminować ludzkość, bo w przeciwnym razie nikt nie zostanie. Czytamy dalej u Łukasza. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Sodoma i Gomora pełnią funkcję symbolu lub przykładu ostatecznego zniszczenia. Gdy przeanalizujemy, co się tam stało z Lotem, widzimy, że kwestia płci była niezwykle znaczącym elementem tej narracji. Czy możemy się spodziewać, że w przypadku wypełnienia symbolu będzie tak samo? Zdecydowanie. I myślę, że gdy przyjrzymy się temu, co zaczyna robić władza ustawodawcza, to dotarliśmy do punktu, w którym gorzej już być nie może. Nie chcemy być aż tak bezpośredni w tej rozmowie. Ale czy to nie interesujące, że gdy przyjrzysz się symbolom i symbolice wykorzystywanym przez alternatywne punkty widzenia, aby pokazać konkretne tendencje, znajdujesz te same symbole również w świecie religijnym.
That you find those same symbols also in the religious world. Let us leave it at that.
Ale zostawmy już ten temat.
So basically what we are seeing here.
Zasadniczo więc widzimy tutaj wszystkie te kwestie, o których mowa w Biblii, które łączą się zbiorczo dokładnie w taki sposób, jak przewidziano w Biblii, i że wszystkie są teraz obecne.
And that they are all present right now.
Czy zatem żyjemy w ostatnich chwilach historii tej ziemi? Ja w to wierzę. Czy jest to coś, co nas zniechęca, czy też może nadeszła pora, by unieść głowę, bo wiemy, że zbliża się nasze odkupienie? Właśnie to powinniśmy teraz zrobić. I gdy nadejdzie ten dzień, gdy nastąpi ostateczne starcie pomiędzy tymi, którzy zachowują świadectwo Jezusa i przykazania Boże, a tą całą narracją zbudowaną na piasku, gdy nastąpi takie starcie, albo znajdziemy się po stronie, która mówi do skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem baranka, albo po stronie, która mówi: oto nasz Bóg, czekaliśmy na Niego i On nas uratuje. Pomódlmy się. Ojcze w niebie, nakryto do stołu. Wszystko jest już na swoim miejscu. Czekamy tylko na ostateczne proklamacje. Pochodzą one od organizacji, ze świata religii, od organizacji forsujących te działania. Jedyne, czego nam teraz trzeba, to by królowie ziemi oddali władzę zwierzęciu i wykonali jego wolę, tak jak przeczytaliśmy w tych wszystkich dokumentach. Niech Bóg da nam mądrość, abyśmy w tym czasie dokonywali właściwych wyborów. W imię Jezusa. Amen.